With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 89 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jezus Chrystus przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie dał ludziom nowe życie, do którego dostęp jest przez wiarę, dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze. Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Jednak grzechy, nałogi i rozmaite praktyki otwierają człowieka na wpływ duchów złych, szatana i demonów. Praktyki bałwochwalcze rozpowszechnia filozofia New Age, okultyzm i spirytyzm są coraz bardziej obecne w dzisiejszej rzeczywistości. Towarzyszy temu u współczesnych ludzi brak odpowiedniej wiedzy odnośnie do zagrożeń duchowych i zniewoleń.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Refren jednej z piosenek skaldów zespołu wokalnego w Polsce brzmi: Oj, dana, dana, nie ma szatana. Owszem, dobrze by to było. Ale z drugiej strony nie należy przeceniać diabelskich wpływów. Obserwujemy na świecie dwie skrajne postawy wobec szatana. Jedni wołają, nie ma szatana, drudzy natomiast wszystko, co tylko złe na świecie, przypisują diabłu. Z jednej strony panuje tendencja, by szatana uznać jedynie za postać mityczną, a z drugiej strony przypisuje się szatanowi zbyt wielką potęgę i upowszechnia przesąd, że nie atakuje ludzi, którzy oddają mu kult religijny. Angielski psycholog Henry Price w latach 40. obecnego stulecia zajmował się specjalnie demonologią, wierzeniami w diabły, czyli demony, i już wtedy poinformował, że we wszystkich dzielnicach Londynu żyją setki ludzi, i to o wyższej formacji intelektualnej, którzy czczą szatana. Dziś mapa kultu szatanistycznego wygląda aktywniej. Choć z góry trzeba powiedzieć, że satanizm jest jakąś tragiczną formą szukania kontaktu z rzeczywistością pozaludzką. Przy czym kontakt z Bogiem dla wielu ludzi zdominowanych przez zło jest sprawą niezwykle trudną. Wybierają tragiczny i bezsensowny kontakt z szatanem, gdzie nie ma potrzeby nawrócenia, wysiłku woli, porzucenia grzechu. Tematem dzisiejszej pogadanki, która nam pomoże spojrzeć na to opłakane zjawisko od strony nadziei, będzie satanizm, a moc Chrystusa Króla. W Księdze Rodzaju czytamy wyznanie pierwszej niewiasty. Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Tak tłumaczy się ona przed Bogiem. Wąż kusiciel przedstawia się tutaj jako nieprzyjaciel Boga i człowieka, jako uosobienie zła. Zrodziła go pycha, wypowiedział posłuszeństwo Bogu i utracił stan szczęścia. Tą samą pychą natknął serca pierwszych ludzi. Otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Od tej chwili szatan, zazdroszcząc człowiekowi szczęścia, usiłuje mu szkodzić. Usiłuje odwrócić jego myśl i serce od Boga i od boskich praw. Kościół zawsze nauczał o istnieniu szatana i jego działaniu. W Ewangelii nieraz czytamy, że Chrystus wyrzucał złe duchy. Tą mocą obdarzył również apostołów i ich następców, którzy mogą uwalniać człowieka spod wpływu szatana przez tak zwane egzorcyzmy, zaklęcia i modlitwy wstawiennicze. Czy Kościół często stosuje egzorcyzmy? Wypowiedział się na ten temat jeden z duchownych paryskich, który od lat pełni funkcję egzorcysty. Przez długie lata swego posługiwania miał jedynie do czynienia zaledwie z trzema wypadkami, co do których był moralnie przekonany o działaniu szatana. W jaki sposób szatan kusi człowieka? Ani Pismo Święte, ani osobiste doświadczenie o tym nam nie mówią. Obserwując wypadek pierwszej pokusy, jeszcze w raju, i kuszenie Chrystusa na pustyni, wydaje się, że typowe dla szatana jest łudzenie, wywoływanie fałszywych wyobrażeń. Bardzo charakterystyczny dla oddziaływania szatana na człowieka jest pozór dobra, który kryje pokusę. Szatan nie namawia człowieka na zło, namawia na coś, co ma pozór dobra. Jesteśmy niekiedy w gruncie rzeczy przekonani, że postępowanie nasze jest złe, a przecież usprawiedliwiamy je, podajemy niby to słuszne jego racje. Oszukujemy samych siebie. To jest typ oddziaływania szatańskiego. Tylko Pan Jezus nazwał szatana kłamcą od samego początku i ojcem kłamstwa. Bóg w swym odwiecznym zamiarze zbawienia człowieka posyła do ludzi swego Syna, Jezusa Chrystusa. To On, a nie szatan, jest królem. O jakie tu królestwo chodzi, którego Chrystus jest królem? To jest królestwo tych duchowych wartości i ideałów, za które Pan Jezus oddał swoje życie. Jedną z tych wartości akcentuje Ewangelia świętego Jana, której Pan Jezus mówi: ja się na to urodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Inne elementy tego królestwa wymienia jedna z prefacji mszalnych, gdzie jest mowa o królestwie świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. To jest królestwo Chrystusa, za które umarł na krzyżu On i dla którego my musimy żyć i umierać. Bo przecież jako duchowe członki Chrystusa uczestniczymy w Jego królowaniu. Tłumaczy to jeden z dokumentów Soboru Watykańskiego II, mianowicie Chrystus dał moc swoim uczniom i wiernym, aby oni posiedli stan królewskiej wolności i przez zaparcie się siebie oraz przez życie święte pokonywali w sobie samych panowanie grzechu. Walka z grzechem, dążenie do własnej świętości, to jest właśnie życie i umieranie dla Chrystusa i Jego Królestwa, a tym samym zwyciężanie szatana. Nie spodziewajmy się, że będzie nas ktoś męczył na śmierć z nabzawiarem. My sami mamy się męczyć w służbie prawdy, sprawiedliwości i miłości. Potrafimy mówić innym prawdę w oczy, jeszcze odważniej poza oczy, ale gdy powie ktoś prawdę nam lub o nas, odwracamy się od niej z pogardą, jak Piłat, i zamykamy na nią oczy. Umiemy żądać sprawiedliwości dla siebie czy dla drugich, a przecież każdy nasz grzech jest przeciw sprawiedliwości. Umiemy pięknie mówić o miłości, ale tylko mówić. W ten sposób nie pomnażamy Królestwa Chrystusowego, które jest przecież i naszym Królestwem. Pomnażajmy je przede wszystkim w nas, głosząc prawdę, broniąc sprawiedliwości, pełniąc czyny miłości. W obliczu krzyża i ofiary Chrystusa musimy sobie uświadomić, że Chrystus wysłużył nam na powrót to, co utraciliśmy w raju z winy kusiciela. Zapowiedział wówczas Bóg szatanowi potomstwo niewiasty zmiażdżyć i głowę. Chrystus, potomstwo niewiasty niepokalanej, zwycięzca piekła i szatana, który wyrzucał złe duchy, odzyskał dla nas dziecięstwo Boże, przyjaźń Bożą, zjednoczenie z Bogiem. To nas powinno napełniać ufnością i optymizmem. Szatan jest, żyje, ale nie poświęcaj mu uwagi. Jest on zbyt mały. Zawsze trzeba powiększać go, żeby go zobaczyć. Otwórz się, spójrz. Jest Bóg. Praktycznie chodzi o to, by się nie poddać poczuciu władania nad ludzką mocą, które niektórych ludzi naszej epoki prowadzi do przecenienia mocy szatańskiej. Podobnie jak w baladzie Goethego Uczeń czarnoksiężnika, napisanej u schyłku XVIII wieku, bohater tego poematu, naiwny i zachwycony potęgą mistrza, podpatrzył sztukę wywołania zjawisk, które zmieniały układ rzeczywistości. I wyczarował potop. Ale duma, że na jego zaklęcie zjawiły się posłuszne wody, wytrąciła z jego pamięci magiczną formułę posiadającą moc kierowania zapoczątkowanym procesem przemian oraz zatrzymania go. Przerażony więc uczeń patrzył bezradnie, jak jego własne dzieło grozi mu śmiercią. Tak właśnie ma się rzecz z satanizmem. Jeżeli nawet wydaje się być jakimś narzędziem w ręku ludzi, to ostatecznie, wiem i to dobrze, niesie ze sobą śmierć. Jak przeciwstawiać się temu nienowemu i zawsze groźnemu zjawisku? Odpowiedź istniała, zanim pytanie zostało postawione. Znajdujemy ją w Ewangelii. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Zdobywaniu świata, poznawaniu jego tajemnic musi towarzyszyć zdobywanie wartości duchowych. W epoce postępu technicznego ludzie muszą być jednocześnie twórcami własnej doskonałości wewnętrznej. Inaczej grozi im najgorszego rodzaju barbarzyństwo, o którym mówił w jednym ze swych wykładów Bergson i cytuję: zagraża nam dzisiaj barbarzyństwo wewnętrzne. Człowiekowi bowiem wydaje się, że cała jego wartość i godność polega na opanowaniu sił przyrody. Zbyt łatwo więc rezygnuje się z opanowywania siebie. Karykaturzysta francuski wyraził tę samą myśl rysunkiem przedstawiającym Neandertalczyka w luksusowym samochodzie. To chyba dobre odzwierciedlenie tego, czym jest satanizm. Daje on jakieś przeświadczenie, że dysponuje się fizyczną mocą przy jednoczesnym, fatalnym duchowym skarleniu, zubożeniu. I jeszcze jedna ważna prawda o satanizmie. Wypływa ona z ewangelicznego opisu kuszenia Pana Jezusa przez szatana. Otóż na skraju pustyni czekał na Chrystusa kusiciel z wartościami tego świata. I ofiarował mu je po kolei. Najpierw chleb, potem rozgłos, a wreszcie władzę. Ofiarował mu to, co nie było jego własnością. Ofiarował mu wartości cudze, stworzone przez Pana Boga, ale włożył w nie własny nieporządek, chaos i niepokój. Powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Jak świat światem, nigdy kamienie nie rodziły chleba. Nie taki jest porządek wyznaczony przez Pana Boga. A powtórę, jak długo człowiek istnieje, nie karmi się tylko samym chlebem. Potrzebne jest człowiekowi, by od czasu do czasu usiadł przynajmniej na chwilę w ciszy. Odciął się od wszystkiego. I stanąwszy twarzą w twarz z Bogiem i sobą, postawił sobie pytanie. Pytanie uzdrawiające. Czy przypadkiem nie żądam od Pana Boga, żeby kamienie rodziły chleb? Czy nie została zwichnięta proporcja między moim powołaniem a moimi pragnieniami, może nieraz bardzo skrytymi? Czy, jeśli nie w rzeczywistości, to przynajmniej w pragnieniach, nie oczekuję dla siebie za dużo? Czy za to, czego oczekuję, nie mam zamiaru zapłacić takiej ceny, jakiej płacić nie wolno? Czy nie zginam karku, gdzie trzeba trzymać głowę wysoko? I czy nie trzymam głowy wysoko tam, gdzie trzeba ją skłonić z pokorą? Czy nie zawieram kompromisów i nie toleruję dysproporcji, z których rodzi się niepokój, nieporządek życia, które powodują, że droga moja nie jest już z Chrystusem, a skutkiem tego nie prowadzi tam, dokąd naprawdę mam dojść? Dla wszystkich nas wołaniem zbawczym przeciw szatanowi jest wołanie tonącego Piotra: Panie, ratuj mnie. Chrystus może nas wszystkich uratować od pokus szatana. Chrystus jest naszym królem, władcą królów ziemi, który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem i kapłaństwem Bogu i Ojcu. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Z radością bądźmy posłuszni Chrystusowi, królowi wszechświata, byśmy mogli z Nim żyć w Królestwie Niebieskim.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na lipiec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej ostatnią niedzielę lipca. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za stawiennictwem Matki Bożej Szklapieżnej, Góry Karmel.
Na lipiec Ojciec Święty podaje nam następującą intencję modlitwy. Aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły miłość, szacunek oraz rada. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby nasze chrześcijańskie życie stało się cudem wiary, nadziei i miłości. Trwają wakacje. Przeżywajcie je godnie, radośnie, w łasce uświęcającej, na chwałę Stwórcy i dla wzmocnienia swych sił fizycznych i duchowych. Starajcie się w każdą niedzielę i święta obowiązkowe uczestniczyć we mszy świętej. Niedziela jest w pełnym znaczeniu tego słowa dniem zgromadzenia liturgicznego, w którym zbierają się wierni dla słuchania Słowa Bożego i uczestniczenia w Eucharystii, aby wspominać mękę, zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i składać dziękczynienie Bogu.
Wysłaliśmy do Was zaproszenie do udziału w nowenie do świętego Maksymiliana. Jest to jedyna nowena prowadzona w ciągu miesięcy wakacyjnych. Pomimo wakacji, my w tym czasie, jak wiecie, nadawanie godziny różańcowej nie przerywamy. Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą o Was udział i pomoc.
W tym roku wysyłamy kalendarze na zamówienie. Na każdej kolejnej kartce są zamieszczone kupony, które można użyć, aby włączyć się do franciszkańskich comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej. Jeżeli nie macie kalendarzy, to możecie użyć dowolnej kartki lub kuponów, które zostały wysłane z nowenną do serca Pana Jezusa.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Pragniemy Was poinformować, że w godzinie różańcowej można zamówić komplet 4 książek ojca Lucjana Kulikowskiego, wydrukowanych z okazji jego 100. rocznicy urodzin. W skład kompletu wchodzą takie tytuły jak Abba Ojcze, Przemyślenia Sympiraka i Tułacza, Miłość mi wszystko wyjaśniła, Pamiętnik Sympiraka i Tułacza oraz Skradzione dzieciństwo. Cena za 4 książki to $40. Informujemy Was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Bogu dziękujemy za Wasz udział w nowenach oraz za Wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg Wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 89 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.